Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy w rozmowach niedokończonych. Dziś chcemy podjąć temat problemy zdrowotne, szkolne i opiekuńcze u dzieci, matek pijących alkohol w ciąży. Temat bardzo ogólny, bardzo szeroki. Zaprosiliśmy do studia i cieszymy się z obecności pana doktora Krzysztofa Liszcza, psychiatry. Panie doktorze, temat szeroki, temat... Możemy powiedzieć, mówiący, traktujący o dzieciach, bo mówimy o problemach zdrowotnych, szkolnych, opiekuńczych, tak ten temat brzmi. Natomiast te problemy no, nie pojawiają się tak po prostu. Te problemy zdrowotne, szkolne, opiekuńcze u dzieci, matek, które w czasie ciąży, w czasie tego szczególnego stanu, kiedy nosiły pod sercem nowe życie, piły alkohol czy nadużywały tego alkoholu. Myślę, że warto troszeczkę wstecz pójść, żeby zobaczyć, skąd to wszystko się bierze, gdzie jest źródło takich problemów. Pan doktor... No jako praktyk, jako człowiek doświadczony, lekarz, który styka się z tym problemem, myślę, że mógłby nieco naszym widzom i słuchaczom przybliżyć, jak z doświadczenia to wygląda, skąd te problemy takiej natury, o których chcemy dzisiaj powiedzieć, się biorą, jak one się pojawiają.
Bardzo się cieszę, że mamy okazję o tym mówić, szczególnie, że w najbliższych dniach będziemy obchodzili po raz kolejny w Polsce i po raz 18 w świecie Światowy Dzień Płodowego Zespołu Alkoholowego. Pierwszy raz w 1999 roku w Auckland w Nowej Zelandii odważono się taki dzień poprowadzić. 9 września o godzinie 9:09 ta dziewiątka ma symbolizować czas ciąży, czas odpoczęcia do porodu. Tu nie ma żadnych wyłączeń. Właśnie 9 miesięcy. Czy nazwiemy dziecko, zależnie od fazy jego rozwoju, na początku zarodkiem, potem embrionem, płodem, czy dzieckiem poczętym? Cały czas mamy do czynienia z dzieckiem, które jest trójjedyne. Jest organizmem fizycznym, powołanym przez oboje rodziców. Rozwija się w środowisku życia matki. Rozwija się w przestrzeni psychologicznej. No i dla wierzących jest także dzieckiem Bożym i jego życie ma większy sens niż tylko na tej ziemi. Te problemy, o których ojciec wspomniał, to nie dotyczą tylko samego dziecka, które będzie niosło, często będzie niosło skutki tej alkoholowej ekspozycji, jak to mówimy, w czasie ciąży, ale one dotyczą całego kręgu osób. No będą dotyczyły matki i jej trudności opiekuńczo-wychowawczych z tym dzieckiem, które będzie miało swoje specyficzne ograniczenia i wady. Drugiego rodzica, ojca, kręgu rodzinnego, rodzeństwa, przyszłości opiekunów i nauczycieli, a jeszcze w dalszej przyszłości jego partnera życiowego, małżonka, jego dzieci, jego pracodawcy. Mianowicie te straty, te szkody, które nazwaliśmy zdrowotne, edukacyjne, wychowawcze, one będą towarzyszyły temu dziecku od momentu narażenia na alkohol, w zasadzie po wszystkie jego dni. To będzie pewna specyficzna droga rozwoju i życia, ona nie będzie optymalna. Kiedy widzimy w mediach takie dramatyczne wiadomości, mama pijana urodzi pijane dziecko, często słyszymy za chwilę, no dziecku już nie zagraża niebezpieczeństwo. To jest nieprawda. To, że tego dnia mama była pijana, to nie znaczy, że nie była pijana we wszystkie dni trwającej wcześniej ciąży. Nie tylko w dniu rozwiązania, do którego doszło często niespodziewanie, pod wpływem stanu upojenia, często przedwcześnie. Rodzi się dziecko, które bywa, że jest niezdolne do życia. Ba, trzeba pamiętać, że alkohol jest bardzo starym i bardzo dramatycznie, silnie działającym środkiem poronnym. Że już dawno stosowano upojenie alkoholowe w sytuacji, kiedy nie było zgody na kontynuowanie ciąży, że my mówimy o aborcji, ale często są aborcje, które są przeprowadzane nie w gabinecie lekarskim, czy w świetle prawa, czy nie w świetle prawa, nie będziemy dzisiaj tutaj dyskutowali, ale po prostu jakby mimochodem straciła dziecko. My często mówimy, są małżeństwa, które potrzebują wsparcia rozrodu, ale czy my badamy te małżeństwa na przykład w sensie historii ich alkoholowej, tego ich rodzicielstwa, która nie powinna tylko być rozpatrywana w czasie trwania ciąży, ale sięgać do ich alkoholowego życia od czasu w zasadzie nastoletniego, od inicjacji ku rodzicielstwu. My wiemy na przykład dzisiaj, że inicjacja alkoholowa w Polsce to jest 13-14 rok życia i że około 10% chłopców i dziewcząt od tej pory już upija się raz w tygodniu. 10% to jest ogromna grupa. To właśnie z tej grupy będą się rekrutowali rodzice, którzy w ciąży będą korzystali z alkoholu. Oboje. I mama, i ojciec. Dlatego, że oni już przygodę alkoholową prowadzą, na przykład od 13-15 roku życia. I dla nich często świadomość, dowiedzenie się o ciąży, o tym, że poczęli dziecko, bywa, że trafia na nieprzygotowanie tej pary do podjęcia tego dziecka. I bywa, że oni się zatracają w alkoholu, że właśnie alkohol niesie ryzyko dla dziecka, a oni w tym alkoholu upatrują krótkotrwałej ulgi, bo nie mogą dźwignąć tego swojego rodzicielstwa, bo nie są do niego gotowi. Często stawiamy pytanie, dlaczego ona pije w ciąży? Czy ona zwariowała? Czy ona nie ma macierzyńskiego instynktu? Okazuje się, że wiele kobiet pijących w ciąży to są dziewczęta, które mają bardzo bolesną przeszłość własnego rozwoju. Pochodzą często z rodzin alkoholowych. Po obojga stron rodzice mogli mieć problem alkoholowy. Bywa, że są ofiarami przemocy domowej, przemocy seksualnej, molestowania, że na historię picia w ciąży składa się często bolesna historia dziewcząt i chłopców, zanim zostaną rodzicami. Także przygotowanie ku rodzicielstwu to też jest przygotowanie nie tylko mówiące, że w ciąży nie trzeba, nie wolno, że jest zakaz, że nie należy, że to szkodzi, ale jakby zająć się kondycją przyszłych rodziców. Jak radzą sobie ze stresem, jak wyrażają swoje potrzeby, jakie mają wsparcie, jakie mają poczucie bezpieczeństwa. Czyli nasza praca to właściwie praca, która się od urodzenia dziecka musi towarzyszyć kształtowaniu jego przyszłego rodzicielstwa przez dawanie mu bezpieczeństwa. I w rodzinie, i w grupie, i w kościele, i w kołach zainteresowań, i w samej szkole. Wiemy, że z tym nie jest najlepiej. Także alkohol i ciąża to nie tylko wydarzenia samej ciąży i nie sama konsumpcja, ale cała droga ku ciąży, ku rodzicielstwu. Jeśli na tej drodze był alkohol, to on nie zniknie w czasie ciąży. Owszem, u osoby zdrowej, u pary zdrowej, która poweźmie wiadomość, aha, jesteśmy w ciąży, to jest naturalna decyzja. No to nie pijemy. Ale jeśli ta para nie jest zdrowa, jest parą z brakiem poczucia bezpieczeństwa, to ona może tego nie dźwignąć. Co więcej, badania pokazały, że w Polsce wie dobrze o szkodach w ciąży związanych z alkoholem dla dziecka. Właściwie wszyscy o tym wiedzą. 86% osób, kobiet szczególnie, potwierdza, że wie, że to niszczy dziecko. A mimo to korzystają z alkoholu. Pytanie, jak korzystają? Więc okazuje się, że te 15% kobiet, które niby nie wiedzą i korzystają, także korzystają niektóre z tych, które wiedzą, ale często mniej. Natomiast jest taka grupa kobiet, która niezależnie od tego, czy wie, czy nie wie, to i tak korzysta, bo ma po temu energię zaczepioną albo w zjawisko uzależnienia od alkoholu, albo w to właśnie poczucie niskie bezpieczeństwa, czy jakieś kulturowe, destrukcyjne wzorce. Więc badania pokazały, że intensywnie w ciąży pije jakieś 3,5% kobiet w Polsce, z czego 0,5% upija się codziennie. Dzieci ciężko uszkodzonych z tak zwanym płodowym zespołem alkoholowym mamy około 0,5% w populacji. Czyli można powiedzieć, codzienne ciężkie picie, 100% ryzyko. Ale mamy też dużą grupę dzieci, około 1,5%, które nie wykazują dramatycznych skutków picia, ale wykazują takie poronne skutki picia, związane potem z występowaniem zaburzeń zachowania, zaburzeń pamięci, zaburzeń organizowania swoich działań. Ogólnie badania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pokazały, że w Polsce możemy szacować w populacji dziecięcej na 2% dzieci ze szkodami po alkoholu. 2%, czyli to jest 20 na 1000 urodzeń żywych. To będzie w skali kraju kilka tysięcy dzieci rocznie. Tych najciężej uszkodzonych będzie około 1000, ale tych lżej uszkodzonych będzie 2-3-krotnie więcej. Ogólnie grupę tą dzieci uszkodzonych alkoholem nazywamy teraz współcześnie terminem spektrum poalkoholowych uszkodzeń płodu, FASD, i ono właśnie zajmuje około 2%. Więc w każdej klasie, jedno dziecko, w każdej szkole kilkanaścioro dzieci będzie spełniało te kryteria i będzie wnosiło i będzie w swoim życiu miało te problemy i wnosiło te problemy w życie zespołu uczącego się, w relacje z nauczycielami, w relacje z rodzicami. Problem jest w tym, że z tymi dziećmi można pracować, można je korygować, można je zmieniać pod warunkiem istotnego przeredagowania sposobu ich życia. Jeśli oni zostaną z rodzicami, którzy pili w ciąży i piją w okresie sprawowania opieki, karmienia pokarmem własnym czy nawet sztucznym, to te dzieci najczęściej stwarzają tym osobom pijącym tak dramatyczne problemy z uwagi na swoją specyficzność, że te osoby sobie z nimi nie radzą. Tak często ci rodzice pijący tracą te dzieci, bo to są trudne dzieci do opieki, do wychowania. Rodzą się przedwcześnie, maleńkie, kruche, chorowite, z małym wskaźnikiem odporności, z licznymi wadami, nie tylko w budowie twarzy, ale w budowie narządów, serca, wątroby, nerek, układu kostnego. Ci rodzice niewydolni z tym niewydolnym dzieckiem, które jest niepełnosprawne, nie radzą sobie i często próbują je wychować metodami, no nie wiem, kija i marchewki, dyscyplinowanie jakiegoś nieadekwatnego i bywa, że tam wkrada się przemoc. Stąd bardzo wielka grupa tych dzieci w Polsce trafia do środowiska rodzin zastępczych, do środowiska rodzin adopcyjnych, do placówek różnego rodzaju, także przykościelnych, do świetlic socjoterapeutycznych, tam gdzie jeszcze pozostali z rodzicami biologicznymi w związku. Także one będą tymi swoimi problemami, które powstają w czasie ciąży, w czasie rozwoju, potem zajmowały bardzo wielu opiekunów. Niektórzy sobie z tym poradzą, a niektórzy nie. Stąd pierwszym czynnikiem, który redukuje ryzyko takich szkód, ich narastania, jest wsparcie rodziny, która urodziła dziecko przez na przykład asystenta rodzinnego. Jeśli to nie pomaga, to przeniesienie dziecka niestety do środowiska zastępczego. I tak to wygląda, że jeśli sobie nie radzą, to trzeba dla ratowania dziecka i możliwości jego leczenia i terapii tych rodziców zobligować do terapii, czy zmotywować do terapii. Jeśli jej nie podejmują, to trzeba czasowo, a potem być może długoterminowo dziecko umieścić w środowisku zastępczego rodzicielstwa, czy adopcyjnego wreszcie. Mhm.
Pan doktor wspomniał o tym, że to jest pewien łańcuch pokoleń nawet, prawda? Że rodzice, którzy mają problem z alkoholem, nie mówimy tylko o matkach, bo to często jest problem obojga rodziców, czy matki i partnera, no bo też takie sytuacje się zdarzają. To jest wynik czasem też historii rodziny tej matki, prawda? Która
gdzieś, i
tam, ten łańcuch nawet gdzieś tam idzie. A z drugiej strony to, o czym pan doktor mówił, no takie koło zamknięte, prawda? Picie alkoholu mocne w czasie ciąży, dziecko z problemami przychodzi na świat i no nie pomaga też rodzicom sama obecność tego dziecka, które ma większe problemy w wychowaniu, w edukacji niż dziecko
to
zdrowe.
Dziecko nie ma odruchu ssania, bardzo źle śpi, prawda? I reaguje paradoksalnie na dotyk, jest bardzo chorowite. I ta mama, jeśli ona jeszcze pije czy popija, no to ona nie jest w kondycji dobrej, żeby się szczególnie troszczyć, wstawać do tego dziecka, być wrażliwą na jego płacz, bo na przykład ono często nie płacze adekwatnie. Takie dziecko uszkodzone alkoholowo często na przykład nie rozpoznaje stanu sytość, głód, ciepło, zimno. Ono się słabo z mamą kontaktuje. Stąd często mówi, ono jest spokojne, ale sam spokój u dziecka raczej budzi niepokój, bo dziecko no powinno właśnie sygnalizować potrzeby. Jest też ważne, że badania polskie, co prawda jakby zapoznane, profesor Ludwiki Sadowski, ona też tutaj rok temu w takiej audycji brała udział, pokazały, że szczególnie dramatyczne są wtedy wyniki tego narażenia na alkohol, jeśli piją rodzice oboje. Czyli i komórki męskie, plemniki, i komórki żeńskie, komórki jajowe. Jeśli oboje intensywnie korzystali z alkoholu, to wtedy ryzyko szkód jest największe i także ryzyko występowania upośledzenia intelektualnego. Jeśli pije tylko sama matka, oczywiście takie ryzyko też jest, około 40%, a jeśli piją oboje rodzice, ono gwałtownie rośnie. Dlatego mężczyźni nie mogą się czuć zwolnieni od tego apelu, by nie pić w czasie ciąży, ba, w czasie planowania poczęcia. Mówi się, że co najmniej pół roku przed poczęciem, przed takim rodzicielstwem, powiedzmy, wymarzonym, upragnionym, para się powinna przygotowywać do bycia rodzicami. W środowiskach tak zwanych kulturach orientalnych czy aborygeńskich takie zwyczaje w Afryce, w Azji istnieją. Intuicyjna mądrość ludu mówi o tym, że para rozpoczyna życie w abstynencji, jeśli rozpoczyna współżycie, prawda? U nas to jakoś wszystko się troszkę porozdzielało. Ważne jest, żeby wrócić do tych korzeni i spoglądać w taki właśnie ekologiczny sposób. Jeśli nie rozumiemy planu stworzenia, to zaufajmy, że ktoś ten plan stworzenia jednak opracował, powołał, nazywamy go stwórcą wierzący. A jeśli ktoś jest niewierzący, niech zobaczy, jak natura mądrze reguluje to. I w tym wypadku warto jest ten pogląd, że ryzyko jest zbyt duże, przyjąć. Nie zawsze picie w ciąży daje uchwytne skutki. I to jest właśnie taka okoliczność, która powoduje, że ludzie lekceważą. Ale przecież my nie wiemy, czy nawet jak nie ma tych uchwytnych skutków, czy my nie mamy do czynienia z dzieckiem, któremu to picie obniżyło jego wrodzony wielki potencjał. Miał być Leonardo da Vinci, no a mamy kogoś zupełnie przeciętnego. My nie możemy zobaczyć, ile ten alkohol zabrał, bo my nie umiemy zmierzyć tego potencjału, który przecież raczej jest doskonały. Garnitur genetyczny, jeśli nie ma jakichś wyraźnej aberracji, to daje ogromne możliwości, ogromny potencjał. I wszystkie czynniki te właśnie szkodliwe, teratogeny, promieniowanie rentgenowskie, zatrucia chemiczne, wirusy, bakterie, alkohol, one uderzają w ten potencjał. No i wypadkowa często jest taka, że jeśli potencjał był ogromny, to szkody może mimo, że powstały, nie są tak ewidentne, a tam, gdzie potencjał był niższy, genetyczny na przykład, alkohol nawet był w mniejszej ilości wypity, ale szkody są ogromne, dlatego że nie tylko materiał genetyczny ma znaczenie, nie tylko czynnik toksyczny, ale też kondycja zdrowotna rodziców i długość tej, nazwijmy to, przygody alkoholowej w tym rodzie po obu stronach. Nieraz to są, jak powiedział ojciec, kilka pokoleń ma ten problem. Mówimy o jakby dziedzicznym bezrobociu, o dziedzicznym uzależnieniu. To pewnie jest dziedziczenie głównie społeczne, ale nie wykluczamy, że i w biologii ono zaczyna funkcjonować, w mechanizmach, które potem tym genomem rządzą, które powodują, że ten potencjał jest albo rozkwita, tak jak z tymi talentami, prawda? Dostali wszyscy szansę, tylko niektórzy je zgubili.
Nie wszyscy wykorzystali. Tak
wykorzystali, bo właśnie podjęli ryzyko. Niemądre, niedojrzałe, a może właśnie związane z jakimiś bolesnymi problemami, których sobie nie umieją poradzić bez środka odurzającego.
Mówimy o tych stopniach ryzyka. Czy one zależą tylko od tego, jakie ilości alkoholu będą spożywane i kiedy, w jakim czasie?
One na przykład dla układu nerwowego, czyli rozwoju układu mózgu i rdzenia kręgowego, każdy okres ciąży od poczęcia ku urodzeniu jest równie ryzykowny. Cały czas następuje rozwój układu nerwowego. Na przykład w przypadku układu moczowego czy układu krążenia to są takie okresy krytyczne, że jeśli wtedy nie nastąpi uderzenie alkoholem, to ten układ powstanie prawidłowo. W związku z tym my możemy się domyślić, kiedy było picie, po tym, jaki rodzaj wady wystąpił. Mapa wad pokazuje też, kiedy mniej więcej były alkoholowe ekspozycje. To, co wyróżnia płodowy zespół alkoholowy, czyli tak zwane cechy dysmorficzne twarzy, czyli szeroko rozstawione gałki oczne, skrócone szpary powiekowe, zwiększona odległość podstawa nosa, górna warga, spłaszczenie rynienki podnosowej, ścieńczenie górnej wargi, drobne wady w budowie ucha, dłoni, bruzd dłoniowych. To wszystko pokazuje, kiedy była ta ekspozycja, no ale to już pokazuje dramat, to znaczy było tak silne, że nie tylko zmieniało sposób funkcjonowania, ale nawet sposób budowania tkanki, także budowania mózgu. I potem mamy do czynienia z takimi wadami, które polegają nie tylko na tym, że coś ma inny kształt, ale ma inną liczbę komórek. Jest mniej po prostu potem pojemny jakby w swej sprawności. Ten dysk, ten twardy dysk tego mózgu jest po prostu dyskiem o małej pojemności albo o małej zdolności operacyjnej, prawda? To powoduje, że są problemy pamięciowe, organizacyjne związane z przewidywaniem, na przykład przewidywaniem skutków działań, z rozumieniem kontekstu, z myśleniem abstrakcyjnym. Także te dzieci potem wchodzą z tym brakiem, no póki się trzymają mamy spódnicy i taty spodni, to one jakoś w domu funkcjonują, ale kiedy muszą wyjść do grupy, stanowić w grupie, zająć miejsce w grupie, mieć osiągnięcie albo porażkę, no a potem brać życie w swoje ręce, wybór, prawda, edukacji, wybór zawodu, potem wybór drogi życiowej, partnera życiowego, także wybory związane nie tylko z wiedzą, ale na przykład z duchowością i z tym, co jest ważne, co jest mniej ważne. Na przykład mają kłopot z tym, żeby ocenić jakąś sprawę w kategoriach nieważne, średnio ważne, bardzo ważne. To wszystko jest ważne. Mają kłopoty z planowaniem, z poruszaniem się po osi czasu, a więc spóźnianie, słabe planowanie, nieprzewidywanie wydatków. Sporo kłopotów, póki są z rodzicami, to ci rodzice to kompensują. Natomiast potem mamy kłopoty na rynku pracy, bo na przykład wymaga taka osoba asystenta pracy, który pomoże jej pracę rozłożyć na etapy, a pracodawca mówi, słuchaj, nie dajesz rady, jesteś mało wydajny i on ponosi porażkę po porażce. Stąd w Toruniu też ta inicjatywa jest podejmowana, zatrudnianie w zakładach pracy, gdzie pracodawca daje asystenta, który pomaga na stanowisku się jakby umościć, zagnieździć, mieć wyniki. I potem ten ktoś może zostać i kontynuować swoje działanie. Natomiast na tym starcie no, oni wymagają tych no, specjalnych, nie ulg, tylko specjalnych dostosowań, które by przede wszystkim rozpoznały, że coś im jest. A medycyna nie jest skora do rozpoznawania tego zaburzenia, bo mówi na przykład tak. No tak, ale te mamy się nie przyznają do picia. Kiedy mamy ewidentny obraz w budowie ciała, czyli małą głowę, niski wzrost, niewielką wagę, te cechy twarzy, to my nie musimy już nawet matki pytać o to, czy piła, czy nie piła, bo to się samo definiuje. No ale na przykład na Zachodzie, we Włoszech, bada się pierwszą kubkę dziecka po urodzeniu na obecność produktów przemiany alkoholu. I wtedy wiemy, czy mama w ciąży piła i możemy od razu powiedzieć, proszę pani jest mamą z dzieckiem grupy ryzyka. My panią już obejmujemy z naszym systemem wsparcia. Już bez wstydu, bez przesłuchiwania po prostu wiemy, ale wiemy po to, żeby pomóc, a nie po to, żeby obśmiewać w telewizji, jak się to u nas dzieje, że to się staje sensacją, a nie widzimy nigdy potem tego komentarza, co dalej, jaka pomoc była udzielona, gdzie ta mama z tym dzieckiem po wytrzeźwieniu trafiła, jaki system wychowawczy objął ją, a nawet wsparcia materialnego, to o tym nie ma mowy. Nie ma w Polsce systemu.
Na krótką chwilę, a później...
Na krótką chwilę zainteresowanie.
Informacja się urywa, tak? Panie doktorze, ja chciałem zapytać właśnie o to, o czym pan już wspomniał, zaczął mówić. Jak takie dzieci, czy matki z dziećmi, czy ktoś z takim dzieckiem z problemami, jak oni się pojawiają u lekarza, jak oni są, no tak trudno mówić, ale identyfikowani, w jaki sposób jakby otwiera się ta droga do jakiejś terapii, do jakiegoś leczenia?
Znaczy ja mam tylko pewien fragmentaryczny ogląd, bo nie działam w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia, który by taką poradnię mógł zaoferować. Jest takich miejsc niewiele w Polsce, no między innymi Szpital Dziecięcy Wojewódzki w Krakowie. Natomiast oni się pojawiają głównie wtedy, z mojego punktu widzenia, kiedy trafią w końcu w wyniku wielu różnych skomplikowanych ścieżek życiowych w ręce rodzin adopcyjnych czy zastępczych, czyli dość późno. Mhm. Bywa, że wcześniej, na przykład w pierwszym półroczu, ale bywa, że kiedy mają już kilka lat i za sobą wiele różnych porażek, łącznie z porażką bycia odrzuconym, bo rodzice nie dali rady. Ale można oczywiście te dzieci wcześniej wdiagnozować pod warunkiem pewnej wrażliwości i wszędzie tam, gdzie rozpoznajemy u dzieci wady serca na przykład, czy wady budowy układu moczopłciowego, powinna nasza ścieżka diagnostyczna obejmować także historię alkoholową ciąży, dlatego że wady tych narządów mogą być skorygowane, ale już wady układu nerwowego, wady mózgu pozostaną wadami do końca życia, a ich wczesne rozpoznanie może spowodować podjęcie działań kompensujących, na przykład rozpoczęcie edukacji w szkole specjalnej, a nie popychanie dziecka z ograniczeniami przez system szkoły ogólnej od porażki do porażki, od repety do repety. W końcu w czwartej, piątej klasie wszyscy opuszczają ręce. Niereformowalny, prawda, nie nadąża, nie odrabia, nie spóźnia się, nie uważa i tak dalej. Więc wczesna diagnoza. Uważa się, że przed rozpoczęciem szkoły dzieci z grup ryzyka alkoholowe powinny być diagnozowane. Czyli obecnie to jest piąty, szósty rok życia, kiedy idą zależnie tam od reformy czy od rodziców do tej klasy zerowej. Powinni być już przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną i przez pediatrę pod kątem tych szkód alkoholowych zdiagnozowani, chyba że rodzice, na przykład adopcyjni, to bardzo wcześnie wyłapują to, podobnie zastępczy. Gorzej z biologicznymi, bo ci mają kłopot z szukaniem diagnozy, bo muszą się w diagnozie spotkać z pytaniem, które będzie do nich skierowane. Czy pan, czy pani używaliście alkoholu? A to jest pytanie bolesne. Dotyka poczucia winy, poczucia krzywdy, wstydu. Więc my musimy się nauczyć tak z nimi rozmawiać, żeby oni te pytania odbierali jako pytanie przyjaciół, którzy mają ofertę pomocową. Bo jeśli to jest tylko badanie socjotechniczne albo wypełnienie jakiegoś formularza, a nie pójdzie propozycja wsparciowa, no to w zasadzie oni nawet nie wiedzą, po co mają udzielać tej odpowiedzi. Czyli muszę mieć system zaopiekowania się takim dzieckiem, na przykład w Kanadzie, od 5 lat istnieje instytucja pracownika kluczowego, czyli taka mama dostaje takiego asystenta od spraw ciąża, alkohol, problemy. I ta osoba może ją reprezentować w kontaktach ze specjalistami. Co więcej, pomaga jej zdobyć się na śmiałość w tych kontaktach, bo jak ona idzie z dzieckiem, które można być uszkodziła, to ona ma głowę, tak powiem, gdzieś pod pachą. Ona nie jest w stanie o interes tego dziecka zadbać, bo ona jest sama przerażona, ona to odwleka. Ona na przykład w ciąży pijąc nie chodzi w ogóle do ginekologa, żeby się nie spotkał z jej chuchem, czy z jej kasem, czy z jej, żeby nie zadał pytania, żeby jej czegoś nie przeszkodził w tym piciu. Ona to ukrywa. Często dopiero my po dziecku widzimy, że taka sprawa miała miejsce, bo otoczenie bywa też. No ostatnio słyszę, że sąsiedzi wezwali pomoc, ale bywa, że tolerują tego typu zachowanie, prawda?
Często problemem jest chyba to, że człowiek czuje, że to nie jest terapia, że to nie jest chęć pomocy, tylko boją się napiętnowania, boją się tego, że ktoś się o tym dowie.
Oderwania od środka uzależniającego. Jeśli ktoś jest uzależniony, tak, to bardzo mu zależy na związku z uzależniaczem, bo inaczej się, bo obawia się rozleci po prostu psychicznie, prawda? I te osoby mają, one piją często takimi ciągami wielotygodniowymi, prawda? One nawet mogą nie robić wrażenia osób pijanych, po prostu ciągły rausz. Ona ma 3%, ona mówi, że ona jest trzeźwa, bo ona codziennie ma 3%, prawda? Te 3 promile. No a oglądałem ostatnio prezentację dziecka, którego mama piła, potem była w depresji poporodowej. Nie zajmowała się nim cały rok, a siostrzyczka 12-letnia karmiła to dziecko serkiem homogenizowanym i chipsami. I to dziecko, mając rok, ważyło mniej niż w momencie urodzenia, czyli niecałe 3 kg. Natychmiast oczywiście sąd to dziecko odebrał, skierował do rodziny zastępczej. Ono w ciągu półrocza stanęło na nogach, a było dzieckiem zupełnie wyniszczonym w związku z wyniszczającą chorobą mamy. Dlatego picie kobiet jest chorobą wyniszczającą i one zasługują, te kobiety, na szacunek i na leczenie, a nie na pogardę i odrzucenie. Jeśli to rozwiniemy, to część z nich będzie przychodziła po pomoc. Jeśli my tylko mamy napiętnowanie czy pogróżki, na przykład pytanie karać, nie karać, no ale może jeszcze pytanie, gdzie i jak leczyć. To by było wtedy dopiero jakiś, można powiedzieć, no, pełen wachlarz możliwości, bo jeśli tylko karać, nie karać.
Dokładnie, powiedzieć nie rób tego, bo to jest niedobre, ale też pokazać, że jest jakaś droga wyjścia, prawda, z tej sytuacji, że jest jakaś forma pomocy. I tu chyba jest też klucz, bo no, z jednej strony trudno się przyznać, tak, do tego, że ktoś jest alkoholikiem i że pije i że ma z tym problem. To wiemy nie tylko po kobietach w ciąży, ale po wszystkich, którzy mają problem z alkoholem. Tak to wygląda. A z drugiej strony jest kwestia właśnie tego, co dalej, tak? Jaką drogę pozytywnego wyjścia z tego wszystkiego pokazać. Bo często taka kobieta, tak jak pan doktor wspomniał zresztą, pije, to jest jakiś jej tam stan, do którego się przyzwyczaja. Przyjdzie ciąża, bardzo często niezapowiedziana i wtedy
zauważona
jeszcze
nawet,
trudniej, tak. Jakby jeszcze jeden problem, brzydko mówiąc, pojawia się, więc też i dla tej kobiety, i dla całej rodziny zresztą, i dla tego dziecka, które pod jej sercem się już rozwija, takim wyjściem jest chyba pokazanie, że można to zmienić, że można jakoś trochę inaczej żyć.
A jeśli na przykład terapia odwykowa jest dostępna w cyklu 6-tygodniowym, i trzeba na nią czekać 6 miesięcy, to my musimy mieć dla tej grupy kobiet terapię, która będzie odpowiednio rozległa, na przykład pokryje czasem całą ciążę i nie będzie na nią trzeba czekać ani jednego dnia. To znaczy, to nie musi być standard, ale taka możliwość w danym wypadku powinna być na terenie kraju gdzieś zagwarantowana. Bo jak ona ma pół roku czekać na terapię, ona właśnie w tej ciąży czekając będzie dalej, będzie po prostu to picie kontynuowała, prawda?
Panie doktorze, za kwadrans 19, więc zaprosimy naszych słuchaczy.
To chętnie na jakieś pytania
i widzów, tak, jeżeli jakieś pytania się pojawiają, może jakieś uzupełnienia, może jakieś sugestie, dlatego serdecznie zapraszamy. Telefony będą się za moment wyświetlały na ekranach. Ja tylko powtórzę dla słuchaczy: 56 657 0011 Polska Północna, 56 657 0012 Polska Południowa, zagranica 48 56 657 0013 i 657 0014 i w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Zapraszamy i zachęcamy do telefonowania. I panie doktorze, chciałem zapytać w temacie, który podejmujemy, problemy zdrowotne, szkolne i opiekuńcze. Jakie najpopularniejsze, najczęstsze te problemy, najpierw zdrowotne, o niektórych już wspominaliśmy, ale w przypadku tych dzieci rodzących się po takiej no, trudnej ciąży matki, która nadużywała alkoholu?
No, problemy edukacyjne będą przede wszystkim dotyczyły głównie sposobu zachowania. Te dzieci, bywa, że są jakby społecznie znacznie słabiej wyposażone w bycie w grupie, ponieważ mają właśnie kłopoty na przykład z rozpoznawaniem intencji działań innych osób. Pamiętaniem, rozpoznawaniem i zastosowaniem, nie wiem, zasad, norm. Mają kłopot z odczytaniem takiego przekazu, który jest przekazem pozawerbalnym. Owszem, słyszą tekst, ale jeśli już nie rozumieją często kontekstu, na przykład nie mogą odczytać mowy twarzy, mowy ciała. Muszą, można być tak, mieć to tłumaczone jakby kawę na ławę, często z jakimiś materiałami ilustracyjnymi. Mają kłopot z takim wyobrażaniem sobie tej sytuacji, jakby jej analizowaniem, porównywaniem, zestawianiem, wyciąganiem wniosków. Bywa, że łatwo przyjmują wpływ, jeśli to jest wpływ dobrotliwy, konstruktywny, to jest bardzo dobrze. Jeśli to jest wpływ negatywny, jakiś taki, powiedzmy, destrukcyjny, na przykład wpływ, który jest oparty o negatywne emocje, o wyraziste emocje, czyli łatwo mogą ulegać takiemu, bym powiedział, prowokowaniu do działań nieakceptowanych przez kolegów bystrych, zdolnych, którzy chcą sobie, prawda, zrobić żarty z klasy albo przerwać lekcję. Czy ta osoba jest jakby mało refleksyjna, bardzo taka naiwna. Ma kłopot często we wchodzeniu w dialog. Owszem, monologi uprawia, prawda, mówi co wie. Często to są zresztą takie standardowe pewne opowieści, gdzie zawarte są cytaty, nawet jakby takie wklejki z wypowiedzi innych osób. Jakby jest mało twórcza, bardziej odtwórcza.
No, ma pojawi się pytanie, pojawia się też problem, prawda, jeżeli dyskusja się nawiązuje.
Często tak powierzchownie interpretuje jakąś rzeczywistość po podobieństwie brzmienia albo wyglądu słowa. Jakby strona logiczna taka, gdzieś chowa się za taką stroną formalną, zewnętrzną. Można powiedzieć, że mają kłopot z takim krytycznym oglądaniem sytuacji.
Panie doktorze, wrócimy, bo mamy telefon. Bardzo proszę.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Robert z Podkarpacia. Ja chciałem tak zadać panu doktorowi pytanie, że chciałem takie pytanie zadać, że jako nieletni piję dużo alkoholu i co on teraz i przemyślałem sprawę i chciałem, zastąpiłem to lekami uspokajającymi, takimi jak olanzapina. Jak to teraz odstawić?
Dziękuję panie Robercie.
Jeśli pan wymienił lek olanzapina, to rozumiem, że to jest lek przepisany przez lekarza, psychiatra albo neurologa. No i to jest pytanie nie tylko, jak pan ma to zrobić, ale to jest pytanie, jakby, które pan powinien postawić lekarzowi leczącemu, bo on z jakąś myślą ten lek wprowadził. Olanzapina nie jest lekiem uzależniającym. Może wnosić bardzo korzystne zmiany w jakość procesów myślowych, prawda, w ich stabilność. Nie sądzę, żeby można było takim telewizyjnym tutaj poradnictwem tą sprawę wyregulować, ale olanzapiny ja bym się nie bał. Gorzej, gdyby pan sięgał po środki, które się krzyżowo z alkoholem, prawda, mieszają takie, jak już nie chcę za dużo nazw wymieniać, ale głównie benzodiazepiny, więc pana decyzja, żeby porzucić alkohol i leczyć się psychiatrycznie czy neurologicznie, jest decyzją dobrą, dojrzałą. Niech pan z lekarzem to swoje pragnienie odstawienia omówi, bo to też potrzeba stopniowo to odstawienie wprowadzić, żeby no, w pewnej równowadze pan pozostawał i mógł sobie potem radzić w życiu bez leków.
Mhm. Dziękuję panie. No właśnie w kontekście pana Roberta też takie pytanie, bo może się pojawić jakiś taki właśnie lęk człowieka, który nadużywał alkoholu, przestał. I lęk przed założeniem rodziny, związany z tym właśnie, że być może będzie problem z zajściem w ciążę, będą jakieś problemy później. Jak, no wiadomo, że trudno to jakoś tak oceniać bardzo, bardzo aptekarsko, ale jakie jest ryzyko alkoholika trzeźwego od pewnego czasu w przypadku mężczyzny i kobiety? Czy te zmiany, które gdzieś może pojawiły się w przeszłości, one mogą mieć wpływ na przyszłość po iluś tam latach, powiedzmy, trzeźwości już?
Więc stereotyp taki społeczny mówi, że mężczyźni nie stroniący od alkoholu raczej mają dużo dzieci. Natomiast prawda o kobietach intensywnie pijących jest taka, że wśród kobiet intensywnie pijących bardzo wiele jest kobietami bezdzietnymi. I jest takie wytłumaczenie, no ona się rozpiła, bo nie mogła mieć dzieci, ale raczej widzimy odwrotną prawidłowość, czyli wczesne, intensywne picie redukuje możliwości w tym zakresie, czyli płodność kobiet jest upośledzona przez intensywne picie. Natomiast co do mężczyzn jest to mniej zbadane, natomiast to, co mówiłem, że mężczyźni intensywnie pijący częściej są ojcami dzieci z upośledzeniem, ale to jest statystyczna częstość, to nie jest tak, że każda osoba pijąca rodzi dzieci z deficytami. To nieprawda. Dzieci z deficytami intelektualnymi stanowią około 1-2% populacji, a liczba mężczyzn intensywnie pijących no to jest 40% populacji, 30% populacji, więc jakieś siły biologiczne związane i z plastycznością mózgu i z regeneracją no idą w sukurs tym ojcom i na szczęście tych dzieci wyraźnie uszkodzonych rodzi się niewiele. Ale trzeba podkreślić, że jeśli są jakieś przyczyny upośledzenia umysłowego znane, to wśród znanych przyczyn najbardziej istotną jest alkohol. Natomiast większość przyczyn jest niestety nieznana. Wśród znanych alkohol, ale wiele dzieci upośledzonych to są dzieci osób niepijących. Także nie można tego tak wiązać mechanicznie. Niech się pan nie obawia. Powiem tak za profesorem Klarenem. Kto wie, że intensywnie pił, a chce być rodzicem, niech przestanie, a każdy dzień trwającej ciąży bez alkoholu gwałtownie zwiększa szanse dziecka. Także w każdy moment przestanie jest dobry, nawet 2 tygodnie przed porodem. Jeśli po prostu każdy moment, kiedy to przerwiesz i poprowadzisz ciążę ku rozwiązaniu, a potem wychowywanie dzieci w warunkach trzeźwości. To każdy ma szansę, to nie można pesymistycznie powiedzieć, już jest po ptakach, prawda, już wszystko zgubiłem. Nie. Ta decyzja może powstać każdego dnia i będzie wartościowa, równie wartościowa jak u tych, którzy zrobią ją wcześniej, bo będzie twoją decyzją. Mhm.
Bardzo proszę, halo.
Witam serdecznie.
Witamy.
Panie doktorze, mam pytanie. Co może zrobić dorosły człowiek, który zauważył te wszystkie objawy, o których pan dokładnie powiedział? Jak może sobie pomóc, mając już te 20-30 lat?
Jeśli ktoś jest osobą dorosłą i podejrzewa, że jest dzieckiem z podowym zespołem alkoholowym, to do czego bym zachęcał, to skorzystanie może z pomocy, a może duszpasterskiej albo psychologicznej, w procesie przebaczenia rodzicom. Znaczy, jeśli byłoby takie poczucie, że moja mama i mój tata no, nie stanęli na wysokości zadania, mieli problem alkoholowy, to ważne jest, żeby móc zdobyć się albo poszukać pomocy w tym, żeby nie żyć w goryczy, żeby wykorzystać to dla zrozumienia być może biedy, która ich dotykała, życiowej, niekoniecznie materialnej, a samemu rozpoznać swoje ograniczenia i próbować je skompensować. Jeśli mam kłopoty z pamięcią, używam specyficznych notesów, tak? Jeśli mam kłopoty z organizowaniem danych, oddaję część tych spraw małżonkowi czy małżonce, czy pozostaję z rodzicami w jakiejś komitywie, prawda? Próbuję skompensować braki, szukając dla siebie pomocy. Podam przykład takiego 30-latka, który pracował w kuchni i mylił mu się pierwsza zmiana z drugą zmianą, bo ci szefowie tych zmian mieli różne wymagania co do pomocy kuchennej. I oni wtedy razem, ten właśnie pan z rodzicem, skonstruowali taki skoroszyt, w którym scharakteryzowali tych swoich przełożonych przedpołudniowych i popołudniowych i dosłownie umieścił tam opisy sposobów zachowań, które pasują szefowi dopołudniowemu. Na przykład robię to tak i tak i tak w takim tempie, a przy drugim szefie muszę zrobić to tak i tak. Czyli korzystał z takiej pomocy graficznej, żeby w ciągu dnia, kiedy się pogubił w proporcjach czy w jakichś tam innych swoich kulinarnych, prawda, zamiarach, żeby miał telefon do przyjaciela. To może być jakaś pomoc taka właśnie, którą on szedł na zaplecze i zaglądał do notesu. Może być telefon do przyjaciela, może być to też właśnie praca w zespole, gdzie szef wie o twoim kłopocie i na przykład wie, że w tym zakresie nie powinien tobie powierzać jakiegoś zadania, bo ty tego nie doprowadzisz do końca, ale w innym zakresie ty jesteś szybszy, skuteczniejszy, odważniejszy, no żeby swoją specyficzność wykorzystać. Na przykład wiele osób z fasem to są osoby o bardzo takim wartkim, błyskotliwym sposobie mówienia, o takim, bym powiedział, przekonującej ekspresji, takie dość ekspansywne. Bywa, że można wybrać zawód, który akurat opiera się o takie działania, no nie wiem, być recepcjonistą w hotelu, czy kierownikiem, prawda, sali, czy być jakimś kimś, to te moje walory wykorzysta, a nie będę się znowu, powiedzmy, próbował zatrudnić na stanowisku, gdzie moje braki będą obnażone, związane z tym właśnie ograniczeniem, na przykład z kłopotem, z planowaniem. Więc próbuję rozpoznać braki i odpowiednio pod te braki, ale i też rozpoznać szanse i potencjał. Ja bym powiedział, że diagnoza, niech pan rozpozna swoje potencjały, nie tylko braki, tylko właśnie te potencjały, tam skupi uwagę. Bo żadne dziecko z fasem to nie jest osoba w 100% niepełnosprawna. Ona może mieć jakieś niepełnosprawności, ale ma też bardzo duże zasoby. Ja wiem, bo część z moich dzieci ma ten problem, które wychowujemy razem z żoną i one sobie znakomicie na niektórych obszarach radzą, a w innych mniej. Ale wiedząc o tym, przestaje to być takim centralnym powodem do ciągłej troski, prawda? Mhm. Wiem, na co mnie stać i to jest bardzo ważne.
Mamy telefon, proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz, województwo pomorskie.
Witamy.
Ja mam takie pytanie do pana doktora, trochę może nie z dziedziny, którą reprezentuję, ale z tym związane, bo interesuje mnie, jak polskie prawo traktuje tą matkę, która doprowadziła to dziecko do, jak pan doktor powiedział, do uszkodzenia, bo to dziecko rodzi się z wadami i to często i gęsto. Dla mnie to należałoby traktować jako przestępstwo, bo matka doprowadza do uszkodzenia dziecka. Przecież taką rzecz to należałoby odpowiednio karać. Czy w polskie prawo ingeruje w coś takiego i czy ewentualnie matkę w jakiś sposób można odpowiednio też potraktować poprzez to właśnie respektowanie polskiego prawa?
Ja osobiście nie jestem zwolennikiem karania matek. Wyobraźmy sobie, że już swoistą, przepraszam za słowo, karą jest wychowywanie tak trudnego dziecka. Ona zasługuje w tym momencie na to, żeby jej pomóc. Karanie jej, umieszczanie w więzieniu. Ostatnio wiemy, że w Grudziądzu doszło do samobójstwa matki, która była w ciąży w czasie odbywania kary. Nie wiem, z jakiego powodu była, co prawda, ta kara. Kobieta w Polsce, jeśli działa w czasie ciąży, w połogu, w związku z porodem, podejmuje różne działania nieadekwatne, ona nie podlega karaniu. To jest bardzo trudno, by, podobnie jak kobieta, która dokonuje aborcji, ona nie podlega karaniu. Ona jest w stanie pewnej wyższej, bym powiedział, emocjonalnej i życiowej okoliczności. Nie wiem, czy się ojciec zgodzi, że w tym momencie regulacja prawna, no ona już jest spóźniona, można powiedzieć, bo już jest po. My teraz co możemy zrobić, to zrobić wszystko, żeby ona mogła to dziecko podjąć. Nam jest pytanie, co dalej? Mamy, co pan znowu ma tą rację tutaj podejmuje, że są mamy, które wielokrotnie rodzą dziecko uszkodzone. I jak tutaj ma się zachować państwo, prawo, samorząd, nie wiem jeszcze jaka instytucja, kościół, jak takim kobietom pomóc? Czy można limitować tą rozrodczość, ingerować w ich płodność? Kto pozbawia człowieka zdolności płodzenia, podlega karze więzienia w Polsce. To jest przestępstwo pozbawić kogoś zdolności płodzenia. A jednocześnie jakaś mama urodziła 11 uszkodzonych alkoholem dzieci, prawda? Jest to dylemat, przed którym staje każdy prawodawca i czy ustawodawca w Polsce. On co pewien czas pobrzmiewa, ale nie sądzę, żebyśmy w najbliższym czasie znaleźli jakieś dobre wyjście. No to świadczy też o ogromie problemu i naszej bezradności. Tu bez ucieknięcia się chyba do prawa naturalnego, czy wręcz boskiego, to my nie, tak po ludzku, to my nie mamy dobrej tu odpowiedzi. To by jakaś dobra, głęboka, przyjazna, na ile będzie mogła być przyjęta, praca z tą matką, otoczenie jakimś systemem, który też ona mogłaby zaakceptować, być no, gotowa, żeby przyjąć często rękę, która idzie z pomocą. Bywa, że te osoby w poczuciu wstydu, krzywdy czy jakichś innych przykrych uczuć odrzucają pomoc, prawda? Tak jak słyszymy zimą o bezdomnych, którzy nie chcą być w ciepłym schronisku czy w noclegowni, tylko gdzieś pod jakąś tekturą, prawda, sobie śpią, bo wolność sobie cenią. Poruszył pan trudny temat, nie mam na niego. Uważam, że matka nie powinna być karana, ale co zrobić? No, powinien być system, który obejmie ją i dziecko. Tego systemu raczej nie ma, więc to może być zadanie na pierwszy krok, a potem zobaczymy.
Dziękuję. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie. Jestem matką adopcyjną 16-letniej córki z niepełnoobjawowym zespołem FAS. O zespole FAS dowiedziałam się, gdy miała 6 lat. Byłam tym bardzo zainteresowana. Szukałam wszędzie pomocy, ale wtedy jeszcze ten problem nie był tak szeroko nagłaśniany w Polsce. Chciałam się dowiedzieć, bo o tych dysfunkcjach, które pan doktor mówił, córka ma prawie wszystkie, czyli to funkcjonowanie w społeczeństwie oraz te problemy w szkole, praktycznie to ma wszystko. Czy jest możliwa jeszcze jakaś terapia dla niej w takim wieku, w wieku 16 lat?
Dziękujemy.
Wydaje się, że słowo terapia należałoby też sprecyzować, co mamy na myśli. Czy mamy na myśli zmiany, które w dziecku spowodujemy, czy też zmiany, które jesteśmy w stanie spowodować wokół dziecka. Ja jestem zwolennikiem tego drugiego podejścia, czyli raczej tworzenie warunków, które dostosowują otoczenie domu, czyli rodzice, dziecko, rodzeństwo, dziecko, klasy, stylu pracy nauczyciela, do warunków, do tych limitów, które ma dziecko, że w 16-letnie dziecko będzie trudno poddać jakiejś terapii, która by polegała na stymulacji, na wejście, można powiedzieć, w system zabawy, stymulacji, masażu, zajęć integrujących sensorycznie czy innych należnych jego stanowi. Chociaż takie próby spotykałem, że nawet u kilkunastolatków, jeśli się udało nawiązać taką nić porozumienia, czyli rodzic był akceptowany w swojej propozycji albo ktoś, kto go reprezentował. Ale główny problem terapeutyczny to jest budowa jakości więzi z opiekunem, czyli robienie wszystkiego, by dziecko rozwijało poczucie bezpieczeństwa, by rozwijało poczucie własnej godności, własnej wartości. Ja bym nad tym się skupił, nad rozwojem, identyfikowaniem jakiejś szczególnej zdolności, żeby mogło się identyfikować nie z fasem, ale ze swoją pewną kompetencją na jakimś obszarze. To często są kompetencje ruchowe, śpiewacze, rękodzielnicze, opiekuńcze wobec zwierząt, młodszych, starszych, żeby dobrać do dziecka, żeby jakąś taką niszę, że tak powiem, życiową odkryć, w której ono będzie czuło się bezpieczne, potrzebne, szanowane, rozumiane. To chyba jest działanie wokół 16-latka. Czyli jeśli pani na przykład sama miałaby wątpliwości, to może zacząć od korzystania z grupy wsparcia dla rodziców, żeby być także w gronie osób, które się z tym problemem borykają, a może już się w większym stopniu uporały, czy są na tej drodze bardziej, by powiedział, wyciszone, spokojne, mają jakieś osiągnięcia, dobrze się dzielić w takiej grupie wsparcia. My taką grupę też w Toruniu prowadzimy z żoną. Takich grup jest kilka na pewno w Polsce. Korzystać z poradni psychologiczno-pedagogicznej, zależnie od etapu edukacyjnego, żeby różne dostosowania edukacyjne związane z egzaminowaniem, nauczaniem były do dziecka dobrane. Potem poradnictwo w zakresie doboru szkoły ponadgimnazjalnej, to wszystko jest potrzebne. Natomiast czy to taka terapia podstawowa, powiedzmy fizjologiczna czy neuropsychologiczna, no nieraz niektórzy neuropsycholodzy podejmują się też takich trudnych wyzwań, jak terapia w późniejszym okresie życia dziecka.
Mhm. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Jadwiga z Warszawy.
Szczęść Boże.
Ja chciałam przede wszystkim bardzo podziękować panu doktorowi, że zechciał zobaczyć w tej matce pijącej człowieka, który wymaga pomocy. Rzeczywiście jest to problem taki, że bardzo wiele osób odrzuca te osoby, które są uzależnione, potępiając je z góry i właściwie wskazując na separację ze środowiska ludzi w cudzysłowie normalnych. Jest to wielka sprawa, że istnieją tacy ludzie jak pan doktor, który widzi po prostu człowieka zarówno w tym dziecku często upośledzonym, ale właściwie któż jest doskonały. Trzeba jakby wybrać to, co najlepsze z człowieka i to uwydatnić. I jest to wielkie zadanie zarówno lekarzy, jak duchownych, jak i środowiska. Także jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy pani Jadwigo. No to też właśnie w kontekście choćby kanonizacji matki Teresy z Kalkuty, która mówiła, że w każdym człowieku jest choćby ten 1% dobra. Bo inaczej by on nie istniał, tak się wyrażała, więc to też w kontekście tego, o czym sobie mówimy.
Albo oni, ty tyle nie gadaj, tylko pomagaj, tak? Że to my często dywagujemy o różnych strategiach, a ten ktoś obok czeka, prawda?
Bardzo
tak samo ta kobieta pijąca. Czy ona może po wyjściu z tej izby przyjęć z tym dzieckiem? No stoi bezradna, bo jej się chce pić, w ręku ma dziecko, gotowa do okna życia. No oczywiście to też będzie jakieś wyjście, ale to już jest ostateczne wyjście.
Jakie to są dramaty, prawda? Gdzieś tam ten instynkt macierzyński, który jest na pewno, a z drugiej strony potrzeba alkoholu, potrzeba picia, no, jeżeli to wynika...
Jakimś przyjaznym przykładem zakończył, bo miesiąc temu w małej miejscowości na Warmii miałem przyjemność badać 2-miesięczne dziecko z podowym zespołem alkoholowym w rodzinnym pogotowiu opiekuńczym, czyli mama zastępcza mi to dziecko podała, ale na spotkanie przybyła mama biologiczna. która przychodzi do tego pogotowia każdego dnia po pracy i pomaga w pielęgnacji, próbując to dziecko odzyskać. Po co to mówię? Ta mama zastępcza stała się mamą zastępczą nie tylko dla dziecka, ale i dla matki. Czyli rodzaj systemu, który by te szczególnie młode dziewczęta, często pozbawione pomocy ojca dziecka czy swoich rodziców, mogły być w rodzinach zaprzyjaźnionych. To nie musi być jakiś budynek. To mogą być rodziny, które przyjmą młodocianą matkę, czy no to są nasi wewnętrzni polscy imigranci, mówiąc w skrócie. No. Przyjmujemy kogoś, kogo na co dzień nawet się obawiamy, kto jest wyzwaniem. Czyli sięganie po trudne, no wchodzenie w trudne sytuacje. I gdyby się udało ten przykład chociażby z tego miasteczka w każdym powiecie, już nie mówię, w każdym województwie powiedzieć, że jest rodzina, która przyjmie matkę z dzieckiem, która ma problem alkoholowy, który podejmuje się opanować, ale musi chodzić na terapię na oddział dzienny. Co ma zrobić z 3-miesięcznym dzieckiem na te 4 godziny dziennie, tak? No trudno, żeby funkcjonowała w oddziale odwykowym z tym dzieckiem. Takie rozwiązania, które będą indywidualnie dopasowane do danej potrzebującej rodziny. Mhm. To bardzo ważne.
No właśnie, myślę, że warto też pójść nieco dalej w kwestii pomocy tym dzieciom. Mieliśmy tutaj przykład 16-latka. Natomiast im młodsze dziecko, tym jest większa szansa, że ono zacznie normalnie funkcjonować? Czy są pewne dysfunkcje, które już na całe życie będą się za tym dzieckiem ciągnęły?
Większość dzieci ma szansę na postęp w rozwoju, dlatego że alkohol owszem uszkodził pewne struktury, ale nie uszkodził tak naprawdę wyposażenia genetycznego i nie odebrał mechanizmów rozwojowych. On jakby wszedł wybiórczo, można powiedzieć, w niektóre tkanki, w niektóre układy, ale bardzo rzadko można spotkać dziecko, które by byłoby... No, jeśli on by zadziałał bardzo destrukcyjnie, to ta ciąża się skończy śmiercią. Te ciężkie przypadki, one będą poronione w sposób patologiczny, bądź dziecko urodzi się niezdolne do życia. Na przykład taką wadą odalkoholową jest też płód bez mózgi, gdzie w ogóle się nie rozwija układ nerwowy i on natychmiast umrze po przecięciu pępowiny. Większość dzieci ma potencjał, większość się rozwija. Około 40% ma deficyty intelektualne, ale nie tego najgrubszego, najgłębszego stopnia. Głównie to jest pogranicze upośledzenia umysłowego lekkiego na upośledzone, więc mogą kończyć zasadnicze szkoły zawodowe specjalne. Ale znam też osoby z FAS, które skończyły studia, licencjaty. Po prostu sam zespół to jest zespół ograniczeń poalkoholowych, ale w różnym stopniu będzie występował u różnych dzieci, zależnie od tego, w jakim wieku była mama, jak intensywnie piła, jaki rodzaj alkoholu i w jakich okresach krytycznych ciąży był tym ciosem w dziecko. To jest tak wiele zmiennych, że nie można wyrokować. Uważam, że to są dzieci dużego potencjału. Na zajęciach w ośrodku adopcyjnym zawsze bym powiedział, reklamuję te dzieci jako szczególnie oczekujące na pomoc, ponieważ ich własni rodzice, mając problem alkoholowy, nie mogą dźwignąć ich wychowania, więc tutaj adopcyjni, zastępczy, to według mnie to po prostu jest, to tak po prostu jakby miało być. Nie macie dzieci, to te dzieci możecie poprowadzić. Co więcej, bywa, że te rodziny adopcyjne, zastępcze podtrzymują często, ile się tylko da, kontakt tych dzieci z ich rodzicami biologicznymi, jeśli nie jest destrukcyjny. I bywa, że to jest dziecko dwóch rodzin, tak? Mamy, która urodziła, dała dar życia. O tym pamiętajmy, że my często sądzimy te matki, ale na przykład myśmy nie dali życia, tylko ona. Więc jak dawczyni życia ma być karana? No ona owszem, może być pouczona, może być instruowana, ale to jest właśnie ta trudna sprawa. I ja teraz jestem zastępcą tej mamy, ale muszę w swoim sercu mieć dla niej miejsce jako dla osoby godnej. Bo moje dziecko powinno wiedzieć, że ja szanuję jego matkę. Bo wtedy ono będzie wzrastało w poczuciu, że jest też godne. A jak ja nie będę, jak ja odbiorę godność jego matce, to ja odbieram godność dziecku. I ono jest na to wrażliwe. I potem, no nie słucha się mnie. Chce od nas odejść. A pytanie, Jak ty przedstawiłeś, jak ty komentujesz, jak ty się w ogóle refleksujesz, jeśli chodzi o jego historię? Czy tych rodziców potępiasz, czy ich no, usprawiedliwiasz, czy rozumiesz? Przecież można wytłumaczyć wieloma rzeczami. Uzależnienie to nie przestępstwo. Bieda to nie przestępstwo. Bywa, że ci rodzice sami są ci, co urodzili to dziecko z deficytem intelektualnym, że są młodociani. Żebyśmy więcej świat usprawiedliwiali, a mniej sądzili.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Andrzej z Warszawy.
Szczęść Boże.
Był podjęty temat przez słuchacza karalności, prawda? To dotyczył problem karalności matek, który został już wyjaśniony wyczerpująco, prawda? Że nie ma sensu. Natomiast myślę, że ma wielki sens ustalenie prawdziwych winnych tego, co się dzieje, a winni to jest, to są ci, którzy no, rozpijali naród wiekami, prawda? To są ci, którzy w tej chwili widzą tylko biznes w alkoholu, bo na przykład inny taki przykład to walka z pijaństwem kierowców, a na każdej stacji prawie benzynowej jest no, według wzrostu ustawione masę piw, alkoholi każdego kalibru, prawda? Więc tutaj myślę, że prawdziwi winni, to potrzeba by było, myślę, jakiejś dużej siły społecznej, zjednoczenia się w taki sposób, żeby właśnie wywrzeć wpływ na to, żeby wolę naszego zdrowia, przyszłości dzieci i narodu przeforsować, prawda? Tak samo zamiast tych noturnych, co tu dużo mówić, programów w szkołach, najróżniejszych pomysłów edukacyjnych, już nie chcę wymieniać tego słowa, które ostatnio jest takie ważne, prawda, niby to, żeby zamiast tych właśnie programów bezsensownych wprowadzić tego typu wiedzę. Jeżeli się młodym ludziom mówi o narkotykach, alkoholu, oni się śmieją, bo oni są nauczeni z kolorowych gazetek, których jest masa, że to jest takie sobie lekkie, swobodne życie, które, prawda, prawo do przyjemności, do radości tego życia. Natomiast myślę, że kształtowanie godności, jakiejś odpowiedzialności za siebie, tą godność też by wzmacniało, prawda? I to, żeby na przykład i młode dziewczęta, i chłopcy też tą wiedzę, która dzisiaj została na samym początku programu przekazana, żeby została im zapoznana, bo jeżeli taką prawdę, często nawet taką dość ciężką, brutalną, w cudzysłowie mówię, przedstawia się młodzieży, młodzież się zasłuchuje w to i chętnie to akceptuje, więc myślę, że tutaj no, problem jest społeczny i myślę, że społeczeństwo powinno zyskać tą siłę, żeby przeforsować swoją wolę i dzieci, które przecież kochamy, żeby się mieli wpływ na ich przyszłość. Dziękuję bardzo.
Ja potwierdzam, miałem kilkadziesiąt spotkań z młodzieżą wokół tego dzisiejszego tematu i to były bardzo udane spotkania. Powiem tylko komentarz z jednej ze szkół specjalnych po spotkaniu z dziewczętami. Proszę pana, my to rozumiemy, ale niech pan się spotka teraz z naszymi rodzicami, bo oni tego nie rozumieją. Czyli my się z młodzieżą możemy dogadywać. Są wiele tych programów, obok pana opinii powiem, że też są bardzo ciekawe, ważne i mądre programy profilaktyczne oparte o rozwój osobowościowy, o zdolność do decydowania, do trening odmawiania, na przykład określenia swoich granic. Nie wszystkie są durne. Próbujmy to po prostu upowszechniać. Powiem tylko, że za kilka dni, 13 września, mamy w Toruniu Światowy Dzień FAS. To się odbędzie w siedzibie Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej na ulicy Poznańskiej, tam u ojców franciszkanów. Zaproszeni są nauczyciele, pedagodzy, którzy właśnie z młodzieżą będą prowadzili to działanie, a Światowy Dzień FAS w naszym rejonie, czyli 9 września o 9:09 odbędzie się w Gdyni. Także no, takie działania i też wszędzie jest młodzież i pedagodzy zapraszani i frekwencja jest i zrozumienie, naprawdę to są budujące spotkania i młodzież, kiedy się ją traktuje poważnie, ona też poważnie wchodzi w taką relację i wydaje mi się, że jest powód do pewnego optymizmu także.
Dokładnie to, o czym też pan Andrzej wspomniał, chyba kwestia hierarchii wartości pewnej, którą budujemy i to, co jest, no, wracamy do tego, co na początku wybrzmiało na antenie w czasie tych rozmów, pewien ten łańcuch pokoleń. Jeżeli problem, to on najczęściej bierze się skądś, tak? Jest jakieś źródło. Ale też jeżeli, patrząc pozytywnie, pewne wartości, które wynosimy z rodziny, zdrowej, normalnej, to też z pokolenia na pokolenie sobie te wartości przekazujemy i chyba też warto o to zawalczyć już. Panie doktorze, 5 minut nam zostało do końca naszej audycji, naszych rozmów niedokończonych. Pytanie takie, no, może podsumowujące, może też prośba o jakiś apel, o jakieś podsumowanie krótkie, może czegoś jeszcze nie powiedzieliśmy, co było bardzo ważne. Co możemy jeszcze na koniec naszym widzom, słuchaczom powiedzieć, jak zaapelować? Bo wielu nas ogląda i pewnie tych, którzy też te dramaty, problemy, o których wspominaliśmy, sobie przeżywają.
Myślę, że to ta myśl, która już tutaj pobrzmiała, że nigdy nie jest za późno na podjęcie decyzji, żeby się już tymi zmorami przeszłości nie dręczyć, tylko podjąć to wyzwanie. Jestem w ciąży, czy planujemy ciążę, czy już urodziliśmy dziecko, że szukamy wtedy bez wstydu pomocy, bo interes rozwoju tego dziecka powinien być tutaj ważniejszy niż to nasze skrępowanie, że no padnie to pytanie, a czy państwo w ciąży, której byliście z dzieckiem, używaliście w jakim stopniu alkoholu, bo takie i takie symptomy na to wskazują. Żeby ta choroba była odczarowana, to tak jak kiedyś odczarowywano, prawda, nosicielstwo HIV czy AIDS. Ludzie z powodu wstydu nie leczyli się, nie zgłaszali. Tak, żebyśmy i tu spowodowali, by oni mogli godnie żyć. Taki istnieje ruch na świecie matek, które urodziły dzieci alkoholowe, czyli mam, które piły w ciąży, które postanowiły swoją winę, jakby, którą przeżywały, nie można im odebrać poczucia winy, jeśli one je w sobie mają, w takim działaniu właśnie edukacyjnym na rzecz innych matek, że założyły organizację, która kieruje się podobnie jak w ruchu anonimowych alkoholików, takimi krokami i tradycjami i jeżdżą po świecie z takimi meetingami na rzecz dziewcząt, matek i mówią o swoim dramatycznym rodzicielstwie, przestrzegając, ale też dając świadectwo temu, jak poradziły sobie z własnym problemem i jak, można powiedzieć, na ludzi wyprowadziły te swoje uszkodzone dzieci, którym nie dawano szans, a które próbują funkcjonować mimo tej choroby. Także byłoby dobrze, gdyby i nam się udało coraz więcej przez tą naszą to przyzwalanie powodować, że się mamy będą zgłaszały po pomoc. Nie tylko adopcyjne i zastępcze, bo te nie mają z tym trudności, bo one nie były w tej ciąży, to one tylko jakby dźwigają teraz ten ciężar, ale jest im na pewno lżej niż te mamy biologiczne, które jeszcze są z tymi dziećmi, nie szukają pomocy. Wyobraźmy sobie kobietę uzależnioną. Praca, dom, lekcje, często mąż jeszcze przemocowy albo uzależniony i ona jeszcze musi w tym się napić. Ile to potrzeba zdolności organizacyjnych i takiego wysiłku, żeby koniec z końcem powiązać i mieć cały czas poczucie winy do tego jeszcze. A przecież i to wywiadówka, a to praca. Ona najczęściej, mając uzależnienie, no dokonuje bardzo długo takiego, bym powiedział, stania w rozkroku nad życiem. Ona w końcu się posypie i wejdzie w kolejną ciążę i ją to przeraża, a alkohol jest blisko. I to nie są działania celowe, to są działania ucieczkowe, to są objaw wielkiej ludzkiej biedy i bezradności. Te osoby przygarnięte mogą być, ok, ja jestem jednak okej, no nie wszyscy mnie skreślili. Ktoś wyciągnął do mnie, no Pan Bóg daleko może, ale ktoś w imieniu tego Pana Boga przychodzi do niej, ona tą rękę ma, prawda, przy sobie, mówi, jesteś w porządku, próbujmy coś zrobić dla ciebie, tak? Nie tylko będzie słyszała, że może by karać, może to ją odepchnie. Czyli tworzenie takiego przyzwolenia, mamy ten rok miłosierdzia, niech to nie będzie puste słowo, niech tym miłosierdziem też te dzieci i te matki będą, może i przez system pomocowy, przez samorządy jakoś ogarnięte, bo brakuje. No nie ma w Polsce na przykład poradni, które by te mamy mogły przyjść, nie będąc jakby można powiedzieć naznaczone, tak? Czyli to powinno być coś, co będzie też intymność pewną zachowywało. No nie mówię, że zupełnie anonimowo, ale można być tak, żeby można było tam skierować, być przyjętym, wysłuchanym, nie czekać miesiącami na taką, na przykład w Krakowie wiem, że roczne czekanie na... To rodzic adopcyjny sobie może na to pozwolić, jego dziecko adopcyjne już nie, ale mama, która pije, no to za rok to być może już będzie po tej rodzinie, tak? Żeby to szybciej było dostępne, jak to ułatwić. Też chyba to, co mówił ojciec, wrażliwość sąsiedzka, rodzinna, wspólnotowa, nie wiem, parafialna, żeby tych ludzi ośmielać do szukania pomocy, a nie, powiedzmy, no, dziwić się tylko, jak marnie żyją, tak?
Możliwości mamy bardzo dużo. Tak jak pan doktor wspomniał, rok miłosierdzia, ostatnie jego chwile, wykorzystajmy je więc jak najlepiej. Dziękuję państwu za uwagę. Naszym gościem był pan doktor Krzysztof Liszcz, psychiatra.
Dziękuję bardzo.
I za trwanie, za współtworzenie naszych rozmów niedokończonych. Bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Amen.